20, już prawie 8 minut mamy po godzinie 13. Zdzisława Sosińska pożegnała lato, a my powitamy kolejny temat. Państwa i naszym gościem jest Anna Knioł, agent nieruchomości z Biura Poznań Nieruchomości. Witaj serdecznie, Aniu, po raz kolejny.
Dzień dobry.
No i właśnie dzisiaj chcieliśmy podjąć ten temat, o którym ostatnio jest głośno, mówi się o nim coraz głośniej od kilku lat, mianowicie o patodeweloperce. No i oczywiście chodzi tutaj o te patologiczne sytuacje, które się zdarzają w świecie nieruchomości i nie tylko. No ale tak naprawdę czym jest patodeweloperka? Czy byłabyś w stanie stworzyć taką własną definicję tego zjawiska?
Trudne zadanie. No, ja myślę, że dla mnie przede wszystkim patodeweloperka to jest nie tylko kwestia jakości budowania, bo to też można powiedzieć, że to jest patodeweloperka, tak? Jeżeli tniemy koszty i tak naprawdę gdzieś budujemy z kiepskich materiałów, ale myślę, że głośno ostatnio jest o pato w kontekście metraży. I myślę, że to pato to już tak kawalerka, czy mieszkanie, przepraszam, apartament, mini apartament 10-metrowy, no to już można śmiało nazwać patodeweloperką.
No właśnie, bo tu może zacznijmy od tych małych mieszkań, bo o nich się też ostatnio często mówi, one się zmniejszają z roku na rok, ale jednak jeżeli spojrzymy na ogłoszenia, to mają przepiękne nazwy. To jest studio, to jest właśnie mini apartament.
Tak, to jest nawet, jak ci dzisiaj wspominałam przed audycją, że jak wpisałam sobie słowo kawalerka, to synonim słowa kawalerka wyszło mi mieszkanie dla samotnych. I coś chyba w tym jest, bo no chyba tylko jedna osoba się w nich mieści bardzo często i trudno jest gdzieś towarzysko się rozwinąć. No ale tak, no zdecydowanie nazwy są bardzo, bardzo wymyślne, żeby tylko uniknąć tego słowa mini mieszkanko.
To jakie najmniejsze mieszkanie możemy odnaleźć na rynku?
No właśnie to jest ciekawe, bo prawo mówi, od kilku lat mówi, że minimalna powierzchnia mieszkalna to jest 25 metrów. Natomiast na rynku możemy faktycznie odnaleźć i 15-metrowe mini apartamenty.
Albo izdebki, studia.
Tak, studia. Możemy również odnaleźć 21-metrowe, ale tu cię zaskoczę, możemy też odnaleźć pewnie już niedługo na rynku, zresztą jest taka oferta, apartament 2,5 metra kwadratowego.
Jak ja, 2,5 metra?
Tak, no właśnie, ja też nie dowierzałam, natomiast chyba nie będziemy robili tutaj jakiejś reklamy deweloperowi, powiemy tylko, że inwestycja jest na Pomorzu, no i faktycznie powstanie w przyszłym roku i tam oprócz kawalerek 10-metrowych, 13-metrowych jest i kawalerka 2,5-metrowa.
No i z tego, co słyszałem, to 2,5 metra, które mieszczą się na dwóch poziomach.
Tak,
łącznie,
dokładnie. Czyli na dole jest łazienka, a na górze jest sypialnia. Ojeju, sypialnia? Właśnie, czy ja to powiedziałam?
Jest zainteresowanie?
Wiesz co, nie wiem, czy jest zainteresowanie, bo o tym nie pisano, natomiast stwierdzono, że chyba cena będzie bardzo atrakcyjna i będzie pewnie gdzieś w okolicach 60 tysięcy złotych. Przeliczmy sobie to na metr kwadratowy. To jest dopiero pato. Albo
no
może
właśnie,
nie, złoty interes.
Złoty interes, no ktoś naprawdę ma.
Pato, tak, pato cena.
Ale skoro prawo zabrania i prawo tak naprawdę reguluje to, jak to ma wyglądać, czyli rozumiem, że tam jest oczywiście nasze polskie omijanie tego prawa przez deweloperów.
No może nie omijanie, ale wykorzystywanie pewnie pewnych luk w przepisach, bo takie kawalerki, mini apartamenty lub też mini studia sprzedawane są nie jako lokal mieszkalny, ale jako lokal usługowy. Lokal tak naprawdę, który no, z założenia w lokalu usługowym nie powinno się mieszkać, tak? Bo przed sklep to jest lokal usługowy. Ale jest jakieś unikanie faktycznie tych minimalnych powierzchni mieszkalnych, ale też to jest wykorzystywanie planów zagospodarowania terenu, czyli jeżeli w planie zagospodarowania terenu w danym mieście, powiedzmy, można wybudować tylko budynek użyteczności jakiejś publicznej, bądź też usługowy, może tak, może nawet nie publiczny, ale budynek usługowy.
To się tworzy, a potem
to się
sprzedaje
tworzy
jako mieszkanie.
Apartamenty się sprzedaje, to te lokale jako mini apartamenty.
Mini apartamenty, bo to jest bardzo ładne określenie, ale jeżeli chodzi o przejawy patodeweloperki, to z tych najczęstszych można jeszcze wymienić to, co ostatnio też można zaobserwować nawet na poznańskich ulicach, że czasami możemy solniczkę przekazać naszemu sąsiadowi przez okno.
Tak, tak. Są jakieś minimalne odległości pomiędzy budynkami, to jest bodajże, ja nie jestem budowlańcem, ale też nie chciałabym tutaj kogoś wprowadzić w błąd, ale bodajże to jest minimum 8 metrów pomiędzy budynkami. Jak już sobie wyobrazimy, że te budynki mają 5 kondygnacji, no to one są bardzo blisko, jakby taki jest też jakby wyrażenie, że one są naprawdę mega blisko. Czasami jest balkon w balkon. No mamy kilka takich smaczków, jeżeli chodzi o sam Poznań, o centrum Poznania, ale wbrew pozorom one się cieszą powodzeniem. Może lokalizacja, jeszcze raz lokalizacja robi swoje. Często to też kupowane pod wynajem długoterminowy, krótkoterminowy. Myślę, że właściciele za bardzo nie wczuwają się w sytuację przyszłych mieszkańców i jakby nie przejmują się tym, że ta intymność będzie dosyć mocno ograniczona. Ale tak, są takie smaczki.
Czyli reguła jest taka, że deweloper wychodzi z założenia, że chce sprzedać jak najwięcej na jak najmniejszej powierzchni.
Deweloper wychodzi z założenia, że dla niego najważniejszym współczynnikiem jest tak zwany PUM, czyli powierzchnia użytkowa mieszkalna. Oczywiście, jeżeli mówimy o lokalach tych usługowych, tak, tych użytkowych, przepraszam, to tam nie mówimy o powierzchni mieszkalnej, tylko mówimy o powierzchni takiej, którą można po prostu spieniężyć już w tym momencie. Dla niego to jest najważniejsze. Czy właśnie powiem tak, są deweloperzy na rynku, bo nie chciałabym wszystkich wrzucać do jednego worka, bo to też byłoby bardzo nie fair. Są deweloperzy, którzy ograniczają tą powierzchnię mieszkalną właśnie w celu tego, żeby ludziom się dobrze mieszkało. Czyli dużo jest części wspólnych, balkony są daleko od siebie, to wszystko jest faktycznie funkcjonalne, no ale są tacy, którzy patrzą tylko i wyłącznie na zysk. Ale taka historia często się szybko kończy, czyli to są jedne, dwie inwestycje i właściwie taki deweloper znika z rynku.
Czy możemy wskazać odpowiedzialnych za taką sytuację? Czy to są deweloperzy, czy to są też architekci? No bo ktoś to musiał zaprojektować.
Znaczy tak,
architekci się słyszałem bronią tym, że musimy za coś żyć. Więc...
Oni wykorzystują przepisy, które są, a przepisy tak naprawdę idą jakby z samego dołu. Czyli jeżeli ktoś tworzy jakieś prawo, tworzy jakieś przepisy, jakieś warunki ku temu, to zawsze znajdzie się ktoś, kto wyciągnie maksa z tego, czyli kto wykorzysta na maksa te warunki. No i pojawia się ktoś, kto ma pieniądze, ma pomysł na biznes, czyli chce postawić jakiś budynek dla ludzi, żeby mogli w nim mieszkać, chociaż to też mieszkać, to też jest dla mnie pojęcie względne, bo jak można mieszkać w takich małych przestrzeniach?
2,5 metra, przypominamy.
Dokładnie. Natomiast pojawia się deweloper, no i tak naprawdę szuka architekta, który wyciągnie z tych przepisów znowu tak zwanego maksa, czyli jak najwięcej metrów, które będzie można sprzedać. Więc oczywiście można powiedzieć, że architekci lub też wszystkie grupy po drodze, które są zaangażowane w projekt, powinny mieć jakiś kręgosłup moralny, ale...
Powinni się zapalić jakaś czerwona
lampka.
Ja myślę,
że moralność kończy się w momencie, kiedy zaczyna się kasa. No i tak niestety w naszym świecie jest, w naszej rzeczywistości. To jest przykre bardzo, ale tak to wygląda.
No i co ciekawe, później nawet nie kończy się w momencie, kiedy to mieszkanie jest wystawione na sprzedaż, bo potem...
Ktoś je kupuje.
Właśnie, ktoś je kupuje, ale jeszcze wcześniej ktoś je sprzedaje. Często to są też pośrednicy nieruchomości, agencje nieruchomości, które jeszcze sprzedają i co ostatnio mogliśmy zobaczyć na jednym popularnym filmie, zachwalają to mieszkanie i nawet wskazują, że o, na przykład jeżeli mamy za dużo ubrań, to możemy trzymać je u rodziców. Jeżeli mamy za dużo talerzy, to przecież po co i tak tutaj nie zrobimy imprezy, możemy część oddać komuś potrzebującemu, a ze stołu jadalnianego można zrobić biurko.
No. Na szczęście, nasi rodzice mieli widać dużo szczęścia, że im się trafiło na trochę większe metraże niż nam. Ja myślę, że punkt widzenia zależy od punktu widzenia. To zachwalanie może dlatego, że w ofercie znalazło się to mieszkanie, stąd to zachwalanie, aczkolwiek dla mnie faktycznie, ja popytałam parę osób, co oni myślą w ogóle o takich metrażach i doszliśmy do wniosku, że to już jest takie urągające tak naszej godności, bo nie da się funkcjonować w takich metrażach na dłużej. To jest fajna rzecz na pewnie, nie wiem, studia, kiedy nie mamy rodzin, nie mamy jakiegoś takiego życia, nie mamy życia rodzinnego. Natomiast na dłużej faktycznie to może być dosyć mocno przygnębiające.
Dobrze, to już za chwilę porozmawiamy o tym, co zrobić, żeby nie kupić takiego mieszkania, ale teraz zrobimy sobie krótką przerwę uspokajającą na muzykę. 13.39. Słuchają Państwo Radia Poznań. Z nami w studiu Anna Kinioła, agent nieruchomości z Biura Poznań Nieruchomości. Z nami także i nasz słuchacz, pan Maciej. Dzień dobry, panie Macieju.
Dzień dobry państwu. Ja właśnie się włączyłem do tej dyskusji, ponieważ tu słyszę, że jest pęd czy szał na małe mieszkania. Ja proponuję w Kaliszu, przecież więzienie było do wzięcia, możemy faktycznie je odkupić i tam każdy małą celę dostaje, a za dodatkową opłatą mogliby drzwi założyć, no bo niektórzy może nie chcą intymności.
Albo ci bogatsi to mogliby połączyć nawet dwie cele, takie przejście zrobić,
właśnie,
i wtedy już dwie izby.
Zrobić i wtedy mają większe mieszkanie, a mała cela, małe pomieszczenie, to mało sprzątania.
No, panie Macieju, myślenie iście deweloperskie. Myślę, że to myślenie może mieć przyszłość.
Prawie w centrum miasta, bo to jest ile? Z pół kilometra, kilometr od rynku.
A wiemy, komunikacja blisko.
Lokalizacja jest ważna.
To jaka atrakcja. I na wylocie na Łódź, czteropasmowa ulica wylatuje prosto na Łódź. No i także mówię, i położenie, i na Warszawę obok, bo on jest na skrzyżowaniu, o, to więzienie ono jest na skrzyżowaniu, więc ja mówię, no to same plusy.
Bardzo dziękujemy, panie Macieju, za ten pomysł. Pozdrawiamy serdecznie i do usłyszenia. No ale właśnie wracając do tego tematu, czy to też nie jest tak, że czasami te cele więzienne okazują się no właśnie lepszym miejscem do życia niż
pato
dewel,
no tak, bo jeżeli cela więzienna musi mieć bodajże 3 metry, inaczej może więzień musi mieć 3 metry kwadratowe, żeby funkcjonować pewnie w zdrowiu psychicznym, no to 2,5 metra to już taka pato.
No i jeszcze trzeba za to zapłacić i to sporo.
Tak, dokładnie. Właśnie, bo jeszcze jest kwestia tego, że gdybyśmy zaczęli sobie rozkładać jakby na czynniki pierwsze, to co być może możemy kupić na rynku, czyli takie 2,5 metra, no to cena za metr kwadratowy jest już jak za apartament nad morzem, bo to już 30 tysięcy za metr, jeżeli mówimy o cenie 60 tysięcy złotych za 2,5 metra, więc no faktycznie może czasami warto jest wyjść poza granicę miasta, dołożyć niewiele, i mieć normalną powierzchnię mieszkalną, taką...
No tylko trzeba się zastanowić nad tym, na czym nam zależy właśnie, czy to ma
tak,
być...
Tak, dokładnie. Czy naszym priorytetem jest komunikacja na przykład pod nosem, czy naszym priorytetem jest centrum miasta, bo mamy wszędzie blisko i nie chcemy mieć na przykład samochodu, czy jednak wybieramy większy luksus i przestrzeń do życia.
To teraz jeszcze możemy porozmawiać o osiedlach łanowych, bo te stają się coraz bardziej popularne według wyliczeń Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Tylko same koszty nadmiarowych dojazdów do pracy będące skutkiem zjawiska tak zwanego rozlewania się miast, czyli fachowo mówiąc tak zwanej eksurbanizacji, wynoszą przynajmniej 26 miliardów złotych rocznie. No i właściwie z czego też tutaj to wynika, że pojawiają się nagle w środku pola przepiękne osiedla, które nie mają dojazdu, nie mają infrastruktury, często nie są kanalizowane, nie mają gazu, a jednak kupujemy.
Ale są o połowę tańsze niż te, które mają te wszystkie rzeczy, o których wspomniałeś, których te nie mają. Ja myślę, że niestety wszystko się zaczyna i kończy na pieniądzach, bo ludzi nie stać na zwyczajnie świecie na inwestycje w centrum miasta, dobrze skomunikowane, a muszą jednak gdzieś mieszkać. Ja może tak tylko zahaczę taki temat, który sobie sprawdziłam przed dzisiejszą naszą audycją, jak już wiedziałam, o czym będziemy rozmawiać, że Polska jest tak naprawdę na szarym końcu, jeżeli chodzi o zapewnienie przestrzeni mieszkalnej jakby Polakowi, tak? Polak ma 29 metrów tylko i wyłącznie, taki statystyczny Polak przestrzeni mieszkalnej, a za nami jest tylko Rumunia.
A ta przestrzeń się powiększa na przestrzeni lat, czy jednak zmniejsza?
No, przez ostatnie 20 lat powiększyła się bodajże o 7 metrów, jeżeli dobrze pamiętam, więc jeżeli w tym takim tempie będzie ta powierzchnia się powiększała, no to będziemy pewnie za 30 lat gdzieś dopiero dobiegniemy do średniej klasy Europejczyka, bo Europejczyk ma teraz około 60 metrów.
No i pytanie, czy mikrokawalerki nie wpłyną
na te statystyki.
Metraż,
tak,
i na
tak,
te statystyki.
Dokładnie.
No ale później się okazuje, że na przykład to modelowe osiedle, które powstało pod Świdnicą, tak zwane, mówi się już, że to Biskupin,
tak,
bo stoi w środku pola, dojazd jest faktycznie też przez pole, samo osiedle jest otoczone balami, to nagle się okazuje, że pomimo tego, że ludzie się z tego śmieją, albo dziwią się, że ktokolwiek może te domy tam kupić, to potem okazuje się, że mieszkańcy są zadowoleni.
Tak, ja czytałam artykuł i były wywiady z mieszkańcami, pewnie dziennikarz spodziewał się innych reakcji, ale reakcja była taka, jakby zdanie było takie, że im się świetnie mieszka w tej okolicy, że jest cisza, spokój, że mają piękne zachody i wschody słońca, wokół natura, więc są plusy takiej lokalizacji. No pytanie właśnie, co w życiu jest dla nas ważne? Ja też sama mieszkam, zresztą dobrze wiesz, poza miastem. Dzisiaj jak powiedziałeś o tych kosztach dojazdu, to się złapałam za kieszeń. Zaczęłam analizować. Ale taka jest prawda, że nie do końca chyba siebie widzę w centrum miasta. No i teraz właśnie jedni chcą mieć centrum i drudzy chcą mieć las pod nosem. No każdy ma kieruje się zupełnie innymi rzeczami w życiu.
A jak to wygląda za granicą? Czy tam jednak na przykład w Niemczech czy w Holandii przepisy są na tyle wiążące, że te osiedla po prostu nie powstają pośrodku niczego?
Wiesz co, ja nie wiem, jak wyglądają przepisy, bo myślę, że tutaj nie będę tak śmiała się wypowiadała na ten temat, ale jak obserwujemy sobie ten rynek nieruchomości, zresztą w ogóle jak obserwujemy sobie nawet programy, które są ogólnodostępne w telewizji, to najczęściej jest tak, że najpierw powstaje infrastruktura, czyli drogi, powstają media są również dociągnięte, a dopiero później są budowane domy. U nas jest to zgoła odwrotnie, czyli najpierw jest budowa, a potem się wszyscy zastanawiają,
czy będziemy mieli drogę dojazdową.
Czy w ogóle dojedziemy. Zresztą nawet w centrum Poznania zdarzają się czasami takie drogi między osiedlami, że ja się zastanawiam, czy ja jestem na pewno w centrum Poznania, czy jestem gdzieś na osiedlu łanowym wśród pól. Więc no faktycznie u nas się troszeczkę inaczej chyba... To nie jest takie myślenie koncepcyjne, to jest takie myślenie tu i teraz.
Czyli reasumując, dopóki nie zmieni się prawo, to patodeweloperka będzie miała się bardzo dobrze.
Tak. No jeszcze pytanie, co to jest to pato, nie? Bo dla każdego patodeweloperka oznacza coś innego, ale myślę, że faktycznie. Ale też myślę, że nasza mentalność Polaków jest taka, a nie inna i my faktycznie próbujemy zawsze gdzieś ominąć pewne przepisy, bądź nawet nie ominąć, ale wykorzystać pewne ich braki lub też luki prawne. No i pamięta, patodeweloperka będzie nadal istniała.
No i potem ktoś sobie może stwierdzić, niech to tak wygląda, przecież ja i tak tam nie będę mieszkał.
Właśnie.
Anna Kniała, agent nieruchomości z Biura Poznań Nieruchomości, była Państwa i naszym gościem. Bardzo Tobie dziękuję za rozmowę.
Ja bardzo dziękuję również.
Duże mamy studio tutaj, prawda?
Tak, olbrzymie.
Za 14 minut, godzina 14.
Berwińskiego 5.